Szanowni Państwo, dzisiaj niezwykły temat, naprawdę. Będziemy wspominać. Będziemy wspominać dwie niezwykłe postaci, dwóch profesorów. Tytuł tego naszego spotkania brzmi Włodzimierz Siedlik i Joachim Grubich. Wszyscy jesteśmy z nich. Bo prawda jest taka, że to byli artyści, zmarli w tym roku obydwoje, to byli artyści, którzy tyle wnieśli do świata muzyki, w którym my jesteśmy, w tym świecie z muzyki, że w pewien sposób nas ukształtowali. Naszą wrażliwość artystyczną, nasze spojrzenie na muzykę, nasze preferencje muzyczne. To właśnie my czerpaliśmy z ich działalności przez wiele, wiele lat. I myślę, że to jest doskonały moment na to, żeby powspominać i opowiedzieć trochę właśnie o tych niezwykłych muzykach, profesorach zresztą Akademii Muzycznej w Krakowie i nie tylko. A obok mnie są też niezwykłe postaci związane z Akademią Muzyczną właśnie w Krakowie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Lidia Matynian. I Marek Stefański. Szanowni Państwo, ja króciutko przedstawię, chociaż jestem przekonana, że środowisko muzyczne zna, ale ponieważ program jest rejestrowany dla Radia Kraków, więc myślę, że jesteśmy to winni słuchaczom. Lidka Matynian, chórmistrzyni, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Zresztą studia ukończyła z wyróżnieniem. Obecnie pedagog tej uczelni i to jest bardzo ciekawe, że z tytułem profesora w katedrze chóralistyki, więc no, to jest duża sprawa. I właściwie od 1984 roku prowadzisz zajęcia w tej uczelni. Nie patrz na datę, patrz do przodu, nie patrz do tyłu, ja tylko wspominam. Z chórem akademickim uczelni naprawdę przygotowałaś wiele, wiele doskonałych różnych dzieł wokalno-instrumentalnych. No ja pamiętam chociażby te wszystkie zadania, te wszystkie wykonania z Helmutem Rillingiem na przykład, albo na festiwalu Adysari też pamiętam, albo w Dniach Muzyki Organowej, to też nam się tu wszystko zagłębia. No ale ważna jeszcze rzecz, Państwo doskonale znacie Lidię Matynian, profesor Lidię Matynian, z tego powodu, że przecież od 1993 roku prowadzi chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, który się zmienił w chór dziecięcy Filharmonii Krakowskiej. I tutaj też niezwykłe osiągnięcia, mnóstwo tego było. Wiesz, ja chciałam nawet coś powiedzieć, ale nie wiem, co mogłabym wybrać, bo właściwie to tylko takie punkty. Penderecki, Widłak, Mencel, Botor, Moszumański. To jeżeli chodzi o wykonania. A jeżeli chodzi o współpracę, to z Operą Krakowską, Sinfonietą Warszawską, Nosprem, a nawet chór pojawił się w filmie, nagrywał dla filmu Tajemniczy Ogród, muzyka Preissnera, a oczywiście w reżyserii Agnieszki Holland. No i druga nasza postać, też niezwykły artysta, organista, profesor sztuki, pedagog, animator życia muzycznego, profesor Marek Stefański. Absolwent także naszej krakowskiej uczelni w klasie organów właśnie profesora Joachima Grubicha. Też dyplom z wyróżnieniem. No, sami zdolni ludzie od razu. Od 26 lat związany ze swoją uczelnią, gdzie prowadzi klasę organów. Koncertujący organista, to jest ważne, bo właściwie przejechał świat wszerz i wzdłuż, bo był i w Ameryce Północnej, i Południowej, i w Izraelu, i we wszystkich krajach europejskich. Też pewnie możecie go Państwo znać stąd, że przez ponad 10 lat do 2007 roku pełnił funkcję organisty w Bazylice Mariackiej. A jak Państwo wiecie, to jest bardzo zaszczytny tytuł. Ma na swoim koncie liczne nagrania dla Polskiego Radia, dla telewizji, dla wielu wytwórni. takich jak Dux albo na przykład Ars Sonora, Fanfara czy Art Bene. No i też nominacja do Nagrody Muzycznej Fryderyk, co zresztą spowodowało, że stałeś się członkiem Polskiej Akademii Fonograficzną. No, ciekawe jest to, że poza tą działalnością koncertową współpracuje z licznymi zespołami chóralnymi. I tutaj mamy znowu wspólny mianownik. Wszystko nam się łączy, bo organy i chór bardzo często się łączą. I tutaj od razu powiemy, że pan Włodzimierz Siedlik, który przecież był genialnym chórzystą, chórmistrzem, był również organistą. I też mamy tutaj cały punkt wspólny. A więc, szanowni państwo, no po tym przedstawieniu to chyba zaczynamy. I ja tylko przypomnę, że to jest dyskusyjny klub, więc bardzo proszę o dołączenie się do naszej rozmowy. Jest z nami również pani Agnieszka Radwan-Stefańska, która będzie czuwać nad prezentacją. A ja jeszcze, zanim rozpoczniemy, chciałam z całego serca powitać panią Ewę Grubichową. Bardzo serdecznie witamy. Dziękuję bardzo, że jest pani z nami. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, no to zaczynamy. Profesor Włodzimierz Siedlik. Lidziu, kiedy ty poznałaś Włodka?
Nie wiem.
Znałam go zawsze.
Jakoś tak mi się wydaje, że zawsze go znałam, aczkolwiek do Akademii przyszedł 20 lat temu. Naprawdę już
czas
nawet
szybko leci.
Czas tak szybko leci, że właściwie trudno to powiedzieć. Natomiast najlepszym moim takim okresem współpracy z Włodziem to było wtedy, kiedy Włodek był kierownikiem katedry, a ja byłam dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej Edukacji Rytmiki i Muzyki Kościelnej jeszcze wówczas. I myśmy robili takie projekty, gdzie właściwie czasami mi się wydaje, że to w ogóle była jakaś abstrakcja, że to się w ogóle udawało. Wystawiliśmy na przykład operę Dydona i Eneasza we Floriance. Przy wielkiej, tutaj Agnieszka kiwa głową, bo pewnie to pamięta, przy wielkim oporze, nie ukrywam, bo trzeba było nawiercić jakieś dziury w ścianach, żeby powiesić mikrofony. Działy się wspaniałe rzeczy. Była i charakteryzacja, i był balet, i byli fantastyczni wokaliści, i studenci dyrygowali, bo to był ich dyplom, i chór śpiewał, i dziewczyny stanęły na głowie, żeby sobie same stroje wymyśleć, żeby tak jakby trochę z epoki. Ja pamiętam, że wzięłam całą biżuterię, jaką miałam w domu i rozdawałam wszystkim, żeby było wspaniale. No i nawet nam się udało wtedy nakręcić film, zarejestrować to DVD i mamy to. Mamy to i to był rok 2016. Wierzyć się nie chcę, że to już
prawie 10 lat.
Tak. Drugą rzeczą, którą... Znaczy właśnie muszę tutaj powiedzieć, że dla Włodka nie było rzeczy niemożliwych. Po prostu robimy i koniec. I chociażby się nie wiem co działo, robimy. Zrobiliśmy 5 edycji wspaniałego projektu Akademia Chóralna 60+. Zapraszaliśmy zespoły seniorów, które raz śpiewały pieśni niepodległościowe, innym razem śpiewały kolędy, innym razem śpiewały ludowe pieśni. Przyjeżdżali i z gór, i z różnych miejsc. Ci chórmistrzowie byli przeszczęśliwi. Sala pękała w szwach. To są tak niezapomniane dla mnie chwile, że czasami sobie nawet oglądam zdjęcia i to jest taka dla mnie radość, bo to tyle ludzi w tym brało udział i wszyscy byli tacy szczęśliwi. I to wszystko właśnie, jeszcze Włodek wprowadzał taką niesamowitą aurę, takiego nieprawdopodobnego spokoju. On był takim gwarantem, że wszystko się uda. Ja to tak odbierałam. Także jak ja się wściekałam, bo ja jestem choleryk czasami,
nie, to tego wystarczyło, tak ci
nie zna. Wystarczyło, że ja po prostu popatrzyłam na Włodzia, który stał uśmiechnięty gdzieś w rogu, nigdy się nie pchał do przodu, nigdy. Ciężko go było wyciągnąć, żeby sobie zdjęcie pamiątkowe zrobić. I po prostu on dawał taki spokój po prostu wszystkim. To było fantastyczne.
No ja zresztą pamiętam to spotkanie po śmierci pana Włodzimierza Siedlika, tutaj Filharmonii Krakowskiej, kiedy przyszły zespoły, to takie niezwykły nastrój był tego, bo to tak było spontaniczne. Tak. To była taka chwila i ci wszyscy ludzie, którzy schodzili ze sceny patrząc na ten portret, a tych ludzi było kilkaset, bo to było bardzo dużo chórów, chórmistrzów i każdy jak gdyby oddawał ukłon swojemu mistrzowi. I to było tak, tak bardzo wzruszające, że to dało dopiero wtedy takie poczucie, taką świadomość, kim on był dla środowiska churalnego, dla środowiska muzycznego, nie tylko zresztą Krakowa, bo przecież musimy powiedzieć, że pochodził z Tarnowa, no dokładnie z Woli Rzędzińskiej. Przez lata był właśnie związany z różnymi tarnowskimi instytucjami, tutaj animował to życie muzyczne w Małopolsce, ale był na przykład dyrektorem w dawnych latach Centrum Paderewskiego w Tarnowie, w Kąśnej Dolnej. No, znacie państwo ten dworek, znacie państwo te festiwale, które tam się dzieją, te koncerty. No to jest naprawdę znakomite. Był założycielem Tarnowskiej Opery Kameralnej. No mnie też było, dziwne było to, że w Tarnowie nie ma orkiestry. No to ją po prostu założył.
Tak, to była w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja w tej chwili próbuję napisać wspomnienie o Włodziu pod kątem jego edukacyjnej jakby działalności. W związku z tym zagłębiłam się trochę w te wszystkie wiadomości i starałam się rozmawiać z kilkoma osobami. I muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że tego jest aż tyle. A właściwie to najbardziej mnie zastanowiło, jak Włodek to robił, że on był cały czas czynnym organistą właśnie w kościele Woli Rzędzińskiej. Jak on właściwie tutaj tyle czasu spędzał w Krakowie i wracając do domu, on nie do Woli, nie szedł do domu, on szedł do kościoła i grał na mszy. Oczywiście pewnie miał jakiegoś zastępcę, teraz to już jego syn tam gra. Młody chłopak, naprawdę nastoletni chłopak, jakby przejął po ojcu fantastyczną rzecz. Ale wracając jeszcze do tej Woli Rzędzińskiej, rozmawiałam kiedyś z Danusią Augustyn, fantastyczną skrzypaczką z DAFO. I ona mi opowiadała, bo ona również pochodzi stamtąd, że w tej Woli to on stworzył jakiś, spowodował to, że wszyscy ludzie ciągnęli do kościoła, bo przy kościele jak gdyby działo się wszystko. Tam się odbywały koncerty. On tam stworzył chór Cantus, który wygrywał rozmaite konkursy. On tam stworzył orkiestrę. On uczył tam w szkole, w zwykłej szkole podstawowej. Potem uczył w szkole w Tarnowie, w której został notabene dyrektorem po dość krótkim okresie. Przejął orkiestrę po swoim poprzedniku. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Może pan dyrektor mnie tu wspomógł, nie? I to oczko w głowie poprzedniego dyrektora, na którym był bardzo skupiony, Włodek tak jakby rozpropagował tą działalność.
Tak rozszerzył.
Rozszerzył całą masę zespołów kameralnych powołał. On się nimi opiekował. On z tymi dziećmi jeździł na konkursy gdzieś po nocach, pociągiem oczywiście. Opiekował się nimi, robił im jedzenie. No, to było po prostu coś niesłychanego. Wysyłał ich na rozmaite warsztaty właśnie do tej Kąśnej, w której został jednogłośnie wybrany dyrektorem. Notabene znalazłam taki artykuł w prasie tarnowskiej, gdzie jest opisane, że właśnie Kąśna dostała specjalne prawa od ministerstwa no to był jakiś tam etap rozwoju i tam się odbywały też te warsztaty i on powołał do życia rozmaite takie cykliczne działania. Mało z tego, jeszcze za jego tam dyrektorowania znalazł, myślę, że to on, znalazł sponsorów z zagranicy. Więc myślę, że to też była jego taka działalność, o której my po prostu nie wiemy. Jeszcze przy okazji zdążył być radnym w urzędzie w Tarnowie, no i założył tą orkiestrę. A ta orkiestra była złożona z kogo? Z byłych absolwentów szkoły muzycznej. Więc on jakby cały czas napędzał to życie muzyczne. No już nie wspomnę o takich rzeczach, że przecież współpracował już później z Henrykiem Mikołajem Góreckim i po prostu był jedynym, najwspanialszym wykonawcą jego dzieł. I nawet po śmierci kompozytora odnalezione zostały, to znaczy Włodek wiedział, że one są, ale profesor Górecki nie chciał tych pieśni kościelnych, cały czas mówił, że one jeszcze są niegotowe. No ale jak zmarł, no to już nie dało się ich poprawić i Włodek je nagrał. On zmarł mając 61 lat, a nagrał 58 płyt. Do tego czasu.
Przy tej całej pracy.
Przecież cały czas pracował na PAC-ie, dzisiaj na Uniwersytecie Jana Pawła. Pracował w Akademii, wychowywał fantastycznych dyrygentów, którzy dziś prowadzą zespoły. No i miał tą swoją ukochaną psalmodię. Przecież ten chór, który naprawdę reprezentuje najwyższy poziom. Nie wspomnę już o chórze radiowym, który prowadził przecież wiele lat.
Ja myślę, że tutaj zrobimy taką małą pauzę i o tym chórze radiowym jeszcze powiemy, bo to był ewenement, który przyszło właściwie mu kierować tym zespołem w momencie, kiedy ten zespół był najbardziej zagrożony. Bo to były lata 95-2010. To był moment, kiedy, zwłaszcza ten początkowy, kiedy rodził się kapitalizm w Polsce i kiedy naprawdę upadało wiele instytucji kulturalnych. Upadła radiówka, orkiestra Polskiego Radia, co było w ogóle zaskoczeniem, bo to była fantastyczna, świetna orkiestra. Nie dało się jej uratować. Oczywiście ona nie upadła z dnia na dzień. Toczyły się rozmowy, to trwało latami. I zmieniło się fundację. Pan Kusiak, który tym zarządzał, już nie żyje. Starał się jak mógł, żeby to utrzymać. Mówię tutaj o radiówce, ale niestety skończyło się to źle. Radiówka przestała istnieć. I podobne zakusy były związane z chórem. Chór ledwo wisiał na włosku tak naprawdę. I pamiętam te jego działania, to jego jeżdżenie do tych wszystkich decydentów, żeby uratować chór, który jest niezwykłym chórem, bo chór Polskiego Radia to był chór, jest cały czas, prawda? Teraz zmienił nazwę na Lusławice, chór Lusławice, ale to chór ten zajmował się rejestracją najnowszych utworów, głównie kompozytorów współczesnych, czyli to było to prawykonanie, czyli to stworzenie tego wzorcowego ideału, tego nagrania, po to, żeby te nagrania zostały w archiwach. I pamiętam tą jego walkę, bo ja go właśnie wtedy poznałam, w tym 95 roku, i pamiętam właśnie tą jego walkę o ten zespół. I wywalczył ten zespół. Oczywiście on potem przeszedł różne koleje, ale jest. Cały czas jest. I to jest najważniejsze. I myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Powiedziałaś, Lidziu, o tym graniu na tych organach i jak przyjeżdżał. I to właśnie mi pomyślałam, że przejdźmy do pana profesora Joachima Grubicha, bo to jest naprawdę też niezwykła postać. Właściwie trudno go tak zamknąć w kilku zdaniach. Ty, Marku, kiedy poznałeś? Ty miałeś szczęście, bo go dość długo znałeś.
Tak, ja pamiętam dokładnie, kiedy to było, więc teraz mija, dokładnie w tym roku mija 40 lat od momentu, kiedy poznałem pana profesora Joachima Grubicha. I było to w końcu października, ponieważ te okoliczności były takie dość burzliwe, ponieważ w moim rodzinnym mieście, skąd pochodzę, w Rzeszowie, oceniono, że raczej nie będzie ze mnie organisty. No i z tym wyrokiem już się w jakiś sposób pogodziłem. Fortepian w szkole muzycznej, byłem w klasie fortepianu, pewnie nie przetrwałbym jako muzyk, gdzieś ta fascynacja raz była większa, raz mniejsza. I dzięki w każdym razie splotowi różnych zupełnie niespodziewanych okoliczności, życzliwości ludzi, którzy stanęli wtedy na mojej drodze, zostałem przyjęty w ostatnich dniach października roku 1985 przez pana profesora Joachima Grubicha w sali organowej numer 1 w budynku jeszcze wówczas, zdaje się, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przy ulicy Bohaterów Stalingradu 3. Pamiętam ten poranek sobotni, kiedy z rodzicami zapukaliśmy do sali numer 1 organowej. Pan profesor prowadził lekcję. Nawet pamiętam, kto był studentem wówczas na ławce organowej. Pan Jerzy Kukla. Pan Jerzy Kukla, który później skończył Akademię Muzyczną w klasie pani profesor Mirosławy Semeniuk-Podrazy, ale rozpoczynał studia u pana profesora Joachima Grubicha. No i pan profesor kazał na chwileczkę zaczekać, dokończył lekcję, no i zostałem przyjęty przez pana profesora z wielkimi emocjami, z tremą wielką i z takim wrażeniem od razu, to było moje pierwsze spotkanie z panem profesorem, którego znałem wówczas z płyt jedynie, które kupowaliśmy w Veritonie i w polskich nagraniach nagminnie. Od razu jako kilkunastoletni chłopiec, no moja małżonka miała wówczas 3 lata, nawet nie sądziła, że skończy później studia również u pana profesora Joachima Grubicha. I pamiętam takie odczucie, które chyba najbardziej zapadło w mojej pamięci, w moich emocjach nawet, tak bym to powiedział, spotkanie z osobowością wielkiego artysty. Do tej pory organiści, których znałem, byli to na ogół organiści kościelni, z całym szacunkiem dla pracy organisty kościelnego. Niemniej jednak ten instrument, który tak się z tą przestrzenią sakrum i z tą funkcją liturgiczną kojarzył, nagle w osobie pana profesora Joachima Grubicha zyskał u mnie obraz instrumentu, wielkiego, pięknego instrumentu koncertowego, a organista obraz wielkiego artysty, na których to wielkich artystów, zresztą pan profesor Grubich zawsze się powoływał, do których to wielkich artystów należał. Należy pamiętać, że pan profesor Joachim Grubich ukończył średnią szkołę muzyczną w Toruniu w klasie fortepianu. Zdał do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie również na fortepian. Tutaj był słynne takie przeciąganie, można powiedzieć. Zawsze profesor to opowiadał, dość często to opowiadał, pomiędzy profesorami, profesorem Bronisławem Rutkowskim, który prowadził w klasę organów i był już w roku 1955, kiedy profesor Grubich rozpoczynał studia, był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a profesorem Ludwikiem nomen omen Stefańskim, który prowadził klasę fortepianu i do którego to pana profesora Ludwika Stefańskiego klasy fortepianu pan profesor został również przyjęty. Pan profesor Ludwik Stefański mówił do profesora Rutkowskiego, podobno, szkoda Joachima Grubicha na organistę, a pan profesor Bronisław Rutkowski mówił, wszak Joachim Grubich ma duszę organisty.
Coś w tym chyba jest, ale zwróćcie Państwo uwagę na te nazwiska. Najpierw Bronisław Rutkowski, jeżeli chodzi, no naprawdę osobowość niezwykła, jeżeli chodzi o nauczyciela, mistrza organów. Później chociażby Ludwik Stefański, no też legenda, mąż Heleny Czerny-Stefańskiej, Haliny Czerny-Stefańskiej. Więc niezwykły pianista, niezwykły szopenista w ogóle. Człowiek, który nie występował może aż tak, ale niektórzy mówią, że grał równie dobrze jak jego żona. Więc może nerwy nie pozwalały mu, konstrukcja psychiczna na to, żeby występować. Ale... A ja dodam jeszcze jedno nazwisko tutaj, ponieważ tutaj kontrapunktu uczył się u Artura Malawskiego, czołowy nauczyciel Krzysztofa Pendereckiego. Krzysztof Penderecki właśnie celował tak, żeby się dostać do Malawskiego, a nie do Wiechowicza, którego uważał za starszego pana wtedy.
No Malawski też pisał na chóry.
No właśnie, Malawski pisał. Wszyscy pisali na chóry, więc tutaj mamy. Proszę państwa, ja mam taką niespodziankę. Przygotowałam teraz taki dźwięk z archiwum Radia Kraków, wypowiedź pana profesora Joachima Grubicha, wypowiedź z dawnych lat, w którym opowiada, gdybyś z Anią Woźniakowską, którą państwo doskonale znacie i która wtedy pracowała w Radio Kraków, opowiada właśnie o tych takich początkach, o swoim credo życiowym, o muzyce. Więc jeżeli można, to ja teraz to puszczę i mam nadzieję, że nam się uda.
Właściwie ja wychowywałem się od dziecka przy fortepianie i w atmosferze muzyki romantycznej, muzyki i wokalnej, bo w rodzinie mojej uprawiano muzykę domową, więc były tam pieśni, były wszelkiego rodzaju jakieś transkrypcje muzyki operowej i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie organy dla mnie były instrumentem takim, który robi wrażenie po prostu tą swoją potęgą, brzmienia, tym bogactwem barw i tak dalej. Tutaj też byłem w klasie fortepianu Ludwika Stefańskiego i tak właściwie byłem na rozdrożu fortepian, organy, ale stale mi się wydawało, że pewne szczyty sztuki wykonawczej, pianistycznej są już dla mnie może nieosiągalne, dlatego że zbyt późno się zdecydowałem na pójście w tym właśnie kierunku. No i wierzyłem, że w dziedzinie organów, przy tym właśnie moim dość dobrym przygotowaniu pianistycznym i pewnej wrażliwości muzycznej będę mógł odegrać jakąś rolę i moim takim credo życiowym czy założeniem życiowym było sprowadzenie tej dziedziny sztuki na jakiś taki piedestał, żeby przynajmniej zainteresować i muzyków, profesjonalistów tym instrumentem i tą muzyką właściwie nieznaną. Ona istniała w kręgach jakichś miłośników muzyki, prawda, ale mnie to nigdy nie zadowalało, prawda, że tam ktoś lubi organy, a właściwie na muzyce w ogóle się nie zna, może. Więc tutaj moje jakieś takie starania i wysiłki szły w tym kierunku, żeby tego Bacha znanego z organów i może z Kanta, czy tam z mszy Hamol, prawda, też jeszcze wówczas w rozumieniu takim zupełnie romantycznym, niemalże sentymentalnym, czy znowu przeciwnie, obiektywnym bardzo, żeby tutaj pokazać, ile wspaniałej muzyki jest właśnie w tej jego twórczości organowej. I to oczywiście ten proces zapoznawania się w dalszym ciągu ma miejsce, bo przecież ludzie zaczynają już inaczej słuchać, się już znają utwory. I w ogóle muzykę organową, żeby jej słuchać ze zrozumieniem, to trzeba trochę już znać, prawda? Nie jest to muzyka taka podskórna, że tak powiem, drażniąca ucho, jak jakiś nocturn Chopina, czy tam, prawda, utwór taki romantyczny, który sam się tam gdzieś zakrada, prawda, pod skórę i drażni ją przyjemnie. Tutaj trzeba trochę wysiłku i trzeba umieć śledzić przebieg, prawda, tą narrację, konstrukcję, formę i tak dalej.
tutaj skończymy, bo byśmy tylko słuchali muzyki, bo przecież jest ona doskonała, ale zachowało się tyle nagrań różnego rodzaju, tyle jest dostępnych, że odsyłam Państwa właśnie do tych nagrań, dlatego że warto naprawdę posłuchać, ponieważ profesor Joachim Grubich to wielki mistrz organów, wybitny muzyk, wizjoner, juror prestiżowych konkursów muzycznych, pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie i w Warszawie, doktor honoris causa tej warszawskiej uczelni, a także gościnny profesor w Seulu.
Jeśli można, Agnieszko, jedno zdanie. To oczywiście bardzo trudno jest już cokolwiek mówić po wypowiedzi pana profesora, natomiast co jest bardzo istotne w tej wypowiedzi, to o czym pan profesor mówi, odwołując przez cały czas, odwołując się w muzyce organowej do wielkich pianistów, do wielkiej symfoniki, do wielkiej muzyki oratoryjnej. Na czym polegał w moim odczuciu i ciągle polega właśnie fenomen profesora Joachima Grubicha i jego znaczenie dla organistyki, zwłaszcza polskiej, w wymiarze światowym? Właśnie na tym, że wyniósł muzykę organową do rangi sztuki przez wielkie S. Wyprowadził ją niejako z kościelnej nawy, znów nie deprecjonuje absolutnie muzyki organowej rozbrzmiewającej w kościołach, tam jej na ogół słuchamy, ale uczynił muzykę organową równą wielkiej muzyce symfonicznej, pianistycznej, skrzypcowej, a organistę jako muzyka pedagoga wyniósł swoją osobowością, swoimi dokonaniami do rangi artysty.
No myślę, że to jest bardzo ważne i podejrzewam, że też to, co powiedziałeś teraz o profesorze, leżało u podstaw tego, że w tym roku został uhonorowany Złotym Fryderykiem za całokształt. To jest 25 rok. Wiadomo, że to nie była jego pierwsza nagroda Akademii Fonograficznej, że już był uhonorowany Fryderykiem 21 lat wcześniej za płytę Wieczór organowy Filharmonii Lubelskiej, no ale niemniej jednak ten Fryderyk został przyznany za całokształt, czyli za wszystkie, całe jego osiągnięcie, całą jego działalność. Pani Ewa Grubichowa odbierała tą nagrodę. Ja pamiętam pani słowa mówiące o tym, że jest cała armia muzyków została właśnie wokół pana profesora, tych ludzi, którzy się rozjeżdżają w świat i grają i niosą tą muzykę organową. A ja powiem jeszcze więcej, że niosą pamięć swojego mistrza. I to jest chyba największa siła tej armii i tego pedagoga, że stworzył właśnie taką grupę ludzi, którzy o nim będą pamiętać i tą pamięć będą przekazywali następnym. Bo fascynujące jest to, że jest to taka muzyczna sztafeta. I jak my tutaj się porozumiewamy często, to mówimy, że ktoś jest wnukiem artystycznym czyimś, prawda? I to oczywiście dotyczy tych, którzy go kształcili. Czyli mamy dużo wnuków profesora Stefańskiego, choćby tych, którzy potem grają w konkursach chopinowskich za pośrednictwem uczniów właśnie profesora Stefańskiego. Więc to jest takie stwierdzenie. Chciałabym jeszcze wrócić, tak pomyślałam, do profesora Włodzimierza Siedlika i chciałabym porozmawiać z tobą, Litko, o tych osiągnięciach w ogóle churalnych, bo churalistyka też się bardzo zmieniła przez te lata, od kiedy ty zaczynałaś, prawda? Teraz jest zupełnie inna muzyka, są inni ludzie, jest inny dostęp do wszystkiego. Myślę, że profesor Włodzimierz Siedlik, który był takim człowiekiem właśnie patrzącym na te nowości, mówiłaś o tym Góreckim. Ja tu mam taki dźwięk, za chwilę Państwu puszczę, gdzie on opowiada o tym Góreckim i o kontakcie jego z Góreckim, który ten kontakt wcale nie był łatwy, bo Henryk Mikołaj Górecki był trudną osobowością i potrafił się czasem bardzo złościć, często nie wiadomo na co, prawda, wychodził trzaskając drzwiami. No taki był jego urok, ale był to niezwykły człowiek, jeżeli kogoś już zaakceptował, poznał, I chciał z nim współpracować, czy cenił, prawda, jego działalność, no to naprawdę był to cudowny człowiek, który był szalenie pomocny. Ale powiedz właśnie, jak to wyglądało, jak to, pytam tak ogólnie o to miejsce profesora Siedlika właśnie w tej polskiej churalistyce.
No chyba nie ma w Polsce osoby, która zajmuje się chórami i nie wiedziałaby, kto to Włodek Siedlik. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Oczywiście my w Krakowie no, mamy do tego inny stosunek, prawda? Ale przecież współpracował z wieloma zespołami i z Łukaszewskim w Gdańsku. I no, trudno mi nawet w tej chwili wymieniać, bo miał swoich doktorantów, więc oni przygotowywali ze swoimi zespołami swoje doktoraty, prawda, więc jakby jeździł tam, był takim ich opiekunem, więc poznawał te wszystkie zespoły, był zapraszany do wszystkich możliwych konkursów, jakie tylko istnieją.
No właśnie, to jest też istotne.
No więc to jest ten wykładnik, że zaprasza się do konkursów, szczególnie międzynarodowych, osoby po prostu najbardziej kompetentne. Ale Włodek był bardzo specyficzny w swoim patrzeniu w ogóle na churalistykę, bo on preferował muzykę sakralną. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I jakbyś się go zapytała, jaki byśmy utwór najchętniej zaśpiewali, to myślę, że na pewno byłby to utwór sakralny. On po prostu, on był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem. I myślę, że to mu jeszcze dodawało dodatkowej takiej, dodatkowego takiego, ja wiem, drgania serca. On to potrafił przekazywać. I myśmy wszyscy te utwory, które on nam proponował, niejednokrotnie poznawali dopiero. No bo przecież jest tylu kompozytorów, w tej chwili młodych również, którzy piszą. Nie jest tak jak dawniej, że było wydawnictwo muzyczne i to, co wydało PWM, to było jedno, jedyne i koniec. Albo jak sobie ktoś odbił gdzieś tam na powielaczu, no już ksera jeszcze, ksera to już późniejsze rzeczy. Ale on promował młodych kompozytorów. Ja wiem, że był zachwycony Sydorem na przykład. Nagrał zresztą płytę ale też właśnie, nie wiem, nie jest to chyba wiedza taka dosyć popularna. Pierwsza płyta, jaką w ogóle nagrał w życiu, jako zupełnie młody człowiek, to była Pasja świętego Mateusza księdza Lewkowicza. To stare dzieje, ale kto tam śpiewał? Kusiewicz, Hiolski. No wierzyć się nie chce. Tu młody chłopak, a tutaj takie... No co tu dużo mówić, sławy, prawda? Więc wszyscy chyba mieli do niego ogromne zaufanie, i ci młodzi, i ci starzy, że jeżeli oddadzą w jego ręce chóru, który prowadzi swój utwór, to to będzie na pewno na najwyższym poziomie. Jeszcze jest bardzo specyficzna rzecz w tym takim patrzeniu Włodka na w ogóle na śpiew. Dla niego człowiek śpiewający, czy chór śpiewający, to był jak instrument, jak organy. On zawsze mówił, że płuca to tak jak miechy, prawda, a głosy ludzkie to tak jak rejestry. I on się tego trzymał, jemu to było potrzebne. My mamy zespół śpiewający, taki studencki, który się, prawda, zmienia, no bo studenci przychodzą, odchodzą, więc jakby on ciągle ewoluuje. Ale on temu zespołowi poświęcał tak strasznie dużo czasu na właśnie na to znalezienie tego idealnego brzmienia, co jest trudne, gdzie są ludzie, którzy 5 lat już śpiewają i są tacy, co dopiero przyszli. Niektórzy w życiu w ogóle nie śpiewali, bo grali na przykład w orkiestrze w średniej szkole na skrzypcach, a przyszli do nas jako chcąc się kształcić na nauczycieli, no i potem na chórmistrzów. Więc to było, wiem, że dla niego najważniejsze i zresztą zawsze powtarzał, że nie ma złych chórów, są tylko źli dyrygenci, źli chórmistrzowie. A powtarzał to po swoim nauczycielu, bo jego nauczycielem był Arkadiusz Basztoń, którego ja doskonale pamiętam, bo to były moje czasy też studenckie, który był taką właśnie bardzo oszczędną w wypowiedziach osobą, ale był fantastycznym pedagogiem. W Łodziu, no co ja jeszcze mogę powiedzieć, on znał wszystkich. On się opiekował wszystkimi. Opiekował się chórem z Akademii Rolniczej i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wiele lat prowadził. Także właściwie wszyscy chyba przeszli przez jego tą edukacyjną taką ścieżkę.
No ja myślę właśnie, że był dosyć charyzmatyczny.
Zdecydowanie.
Trzeba to powiedzieć. A jeszcze oprócz tego miał w sobie taką głęboko zakorzenioną życzliwość. I ja pamiętam, jak spotkałam go no, na kilka tygodni przed jego śmiercią tutaj w Filharmonii Krakowskiej na próbie. Ja przyszłam na próbę i patrzę, siedzi pan Włodzimierz Siedlik, siedzi, ale widzę, że za nim siedzi cała grupa. Grupa ludzi, którzy mają nuty, otwierają te nuty, słuchają tej próby, patrzą w te nuty, w przerwie dyskutują. Więc podeszłam i zapytałam się, no ale tak, bo to rzadko, żeby ktoś tak przychodził na próbę i miał takie zajęcia. A pan Włodzimierz Siedlik powiedział tak, proszę pani, ja muszę im pokazać, jak wygląda wielka muzyka oratoryjna, bo po prostu oni muszą wiedzieć, bo może kiedyś będą musieli stanąć przed takim zespołem. Więc żeby oni zobaczyli, jak się pracuje z artystami, przygotowując konkretny program, kiedy ma się te 4 czy 5 prób do tego, żeby ten utwór zaistniał. I wtedy pomyślałam, że to jest niezwykła rzecz, że ja tu tak mało pedagogów widzę na próbach Filharmonii Krakowskiej, czy w ogóle, żeby się tak interesowali. A on jednak się interesował i chciał im pokazać, jak oni nauczyć, bo nie wystarczą słowa, żeby zobaczyli, jak trzeba pracować. I myślę, że też jego potem ta życzliwość właśnie w propagowaniu wszystkich tych swoich uczniów, którzy potem przejmowali większe lub mniejsze chóry w mieście, w miastach, na uczelniach, na wsiach i oni je prowadzili z taką samą pasją i on zawsze tym małym, różnym zespołom muzycznym poświęcał dużo czasu i zawsze z wielką życzliwością o nich mówił. I myślę, że to było w nim takie fascynujące. No a teraz mam niespodziankę, bo posłuchajmy, co mówi profesor Włodzimierz Siedlik, też z Archiwum Polskiego Radia, rok 2014.
Przeszłym, ale muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście i dla Chóru Polskiego Radia te spotkania były cudowne. On nauczył nas rozumieć każdą przestrzeń, jaka jest pomiędzy nutą. A wiemy, że u profesora Góreckiego te przestrzenie są bardzo długie, czasami trwają cały takt i coś jeszcze. Szczególnie jestem zachwycony spotkaniami z chórem, kiedy pracowaliśmy nad interpretacją utworów mistrza. Czasami te próby trwały bardzo długo. Profesor czasami siadał do fortepianu i grał jedną frazę przez 40 minut, a myśmy w idealnej ciszy słuchali tych przestrzeni, tego natchnienia, które wypływało spod jego palców na fortepianie. To się rzadko zdarza, żeby kompozytor w ten sposób traktował swoje natchnione dźwięki. I myśmy, muszę powiedzieć, w tych wszystkich spotkaniach, właściwie od 2003 roku, kiedy profesor poprosił nas o prawykonanie pieśni Kurpiowskich, a była to sposobność taka, iż otrzymał wtedy Nagrodę Muzyczną Polskiego Radia i przy okazji poprosił, żebyśmy wykonali także pieśni Kurpiowskie Szymanowskiego. Był zachwycony swoim prawykonaniem w Warszawie i właściwie można powiedzieć, że od tego czasu każdy materiał dźwiękowy swoich utworów przekazywał chórowi Polskiego Radia. Był zachwycony każdą interpretacją swojego dzieła i myślę, że od tego czasu te wszystkie utwory, które nam dał, znakomicie akceptował. Bardzo dobrze o nich się wyrażał. Na każdym koncercie, na każdym prawykonaniu był osobiście.
No właśnie, to musi być wielki przywilej, wielkie wyróżnienie, kiedy żyjący kompozytor uczestniczy w próbach, kiedy jego dzieło przybiera ten materialny kształt. No ale wyobrażam sobie, że to było też, no może nie obciążenie, ale no jednak takie zobowiązanie, że on tam jest i naprawdę trzeba zawsze stanąć na wysokości zadania.
Nie pozwolił na zlekceważenie żadnej fermaty. Żadnej. Na początku kłócił się nawet o 1/16, która oczywiście w różnej przestrzeni miała swoją mniej czy większą ważność. Natomiast w ogólnym rozrachunku muszę powiedzieć, że to dla mnie było wielkie szczęście, że mogłem z profesorem współpracować. Dla mnie ten okres współpracy z profesorem to był okresem błogosławionym, jeżeli mogę tak powiedzieć, ponieważ gdybym policzył wszystkie nagrania i prawykonania światowe jego muzyki choralnej, to jest ogromna tego ilość. I to jest ilość, która została prawykonana z jego udziałem. Z udziałem na próbach i z udziałem na koncertach.
Któryś z tych utworów szczególnie zapisał się w pamięci? Któryś z tych prawykonań było wzruszające z jakiegoś powodu?
Dla profesora zresztą powiedział mi, to była jedna z ostatnich kompozycji, to była pieśń Rodzin Katyńskich, napisana na zlecenie Tadeusza Lutoporskiego, który notabene zginął w katastrofie samolotu z prezydenckiego. Zapisana w takiej ciemnej, ponurej atmosferze, z niezwykłą siłą eksplozji.
I myślę, że czucia być może się w tym utworze zawarły. No, w przypadku sztuki bardzo często mamy do czynienia z takimi antycypacjami.
No, można tak powiedzieć. I to była jedna z ostatnich kompozycji. Natomiast miałem jeszcze okazję prawykonać z chórem Polskiego Radia Na Anioł Pański biją dzwony, Pod Twoją obronę, cały cykl pieśni maryjnych.
Właśnie muzyka religijna Henryka Mikołaja Góreckiego. No, trudno to z czymkolwiek porównać, chyba tylko właśnie z tymi praźródłami, do których się odnosił kompozytor.
Tak, ale jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Mogę tutaj zdradzić pewne rozmowy jeszcze z profesorem. Wiemy, jaka była ocena trzeciej symfonii na Warszawskiej Jesieni. Jak została przyjęta przez polską krytykę.
No bez zachwytu może.
No można powiedzieć, że była zdruzgotana. Jaki był wtedy stosunek do muzyki pana profesora? Właściwie on, to jest ta odpowiedź tych skromnych perłach muzyki choralnej, które można powiedzieć, że możemy w tej chwili mówić o wielkim mistrzostwie zrobienia muzyki w bardzo krótkiej formie. Natomiast trzeba powiedzieć, że na przykład pieśni religijne, właściwie żaden z polskich kompozytorów nie podniósł polskiej pieśni kościelnej do rangi perły mistrzowskiego utworu choralnego.
Ja myślę, że na tym skończymy, ale to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, Litko, i to jest właśnie jego słowami powiedziane. I myślę, że to jest istotne, czyli ten moment, kiedy Henryk Mikołaj Górecki zawierzył panu Siedlikowi i był jak gdyby pewien, że każde wykonanie, każda interpretacja w jego wykonaniu jego muzyki będzie naprawdę niezwykła. Ja tylko dodam, że ten dźwięk, który się pojawił, to jest, tak jak już mówiłam, 2014 rok, a rozmawiała z panem Włodzimierzem Siedlikiem Justyna Nowicka. Wcześniejszy dźwięk, który słuchaliśmy, dźwięk profesora Grubicha, to były wczesne lata 90. już po pożarze Filharmonii Krakowskiej i po tym, jak spłonął instrument. I tą rozmowę prowadziła Anna Woźniakowska. No dobrze, to teraz zapytam się w sprawie ciebie, Marku, bo myślę, że takie pytanie zawsze się zadaje uczniom, bo dla ciebie, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, mistrzem był profesor Joachim Grubich. I gdy teraz tak patrzysz, z perspektywy czasu, masz swoich uczniów, którzy już się rozjechali po świecie, grają, sam koncertujesz, sam robisz aranżacje różnych utworów, nagrywasz płyty, mnóstwo tego jest, tej twojej działalności, to gdybyś tak popatrzył z tego dystansu, to co zawdzięczasz profesorowi Joachimowi Grubichowi?
Tak, z całą pewnością w punkty pozwolę sobie zebrać, choć nie jest to łatwe, tych punktów byłoby wiele. Przede wszystkim artyzm, przede wszystkim możliwość kontaktu, obcowania, bycia w aurze wielkiego artysty i wielkiej sztuki. Dla pana profesora nie było kompromisów. Była albo sztuka, albo było trudno. Dalej, numer dwa. Wielka emocjonalność pana profesora, która budowała, która inspirowała i chyba wszyscy uczniowie pana profesora przeżyliśmy chwile ciężkie i trudne, gdy coś było nie tak i z czymś nie dawaliśmy sobie rady, zwłaszcza jeżeli lekcje były na przykład w sobotę o godzinie 9 rano i przyszła jesień, mglista i deszczowa, a pan profesor wrócił dopiero co nocnym pociągiem z Akademii Muzycznej z Warszawy, gdzie wykładał. Więc i trudne momenty, które trzeba było wytrzymać, dlatego mówiło się, że może jakieś takie, powiedzmy, troszeczkę silniejsze psychicznie jednostki dawały radę pójść za osobowością, wielką osobowością pana profesora, ale były i momenty niezwykłe zupełnie, kiedy pana profesora byliśmy w stanie czymś, może nie chcę użyć słowa zachwycić, ale powiedzmy zadowolić. Pamiętam taki moment, żeby dwa skrajne przykłady podać. Nad utworem Dietricha Buxtehudego pracowaliśmy. To było na pierwszym roku. Pan profesor był w szczycie wtedy swojej działalności artystycznej i te lekcje nie odbywały się może aż tak często, jak wymagają tego studenci obecnie. No i coś tam w pewnym momencie w figurze rytmicznej na końcu preludium G-moll panu profesorowi się nie podobało. No i po którymś powtórzeniu uznał pan profesor, nie, to musimy to odłożyć, nie będziemy tego grać, bo coś nie tak. No i następna lekcja za 3 tygodnie i nagle pan profesor mówi, no to od Buxtehudego zacznij. No więc zacząłem, kiedy dochodziło do tego miejsca, nad którym ostatnio powiem delikatnie, dość długo pracowaliśmy w emocjach. No ale cóż, to trzeba było zagrać, w związku z tym zagrałem. No i tutaj pan profesor ku mojemu zaskoczeniu, no widzisz, miesiąc potrzebowałeś na to. Oczywiście ten Buxtehude był odłożony przez miesiąc i nie zaglądnąłem do... I drugie takie przeżycie, które bardzo zapadło mi w pamięć, związane z tą emocjonalnością profesora, to rok 1993, kiedy rok wcześniej oddano w kościele świętej Anny w Warszawie piękne nowe organy, których pan profesor był autorem, zaprojektował je. To było takie dziecko organowe pana profesora, którym się niezwykle szczycił, z którego był dumny, którym się zachwycał. I pan profesor zorganizował dla swoich studentów warszawskich i krakowskich takie comiesięczne koncerty w kościele świętej Anny w Warszawie w ramach tak zwanych muzycznych nieszporów. Były wtedy czytane teksty literackie, teksty z liturgii godzin bądź poezja jakaś połączona z krótką refleksją słowną, a my jako studenci opatrywaliśmy te teksty utworami organowymi. No i noc przed koncertem z soboty na niedzielę w pamięci mojej została, jak pan profesor biegał po kościele, dosłownie to jego, już było późno, ciemno, to jego głos dochodził gdzieś za ołtarza, to z prawej nawy, to z lewej nawy, zachwycał się, proponował, tu wyłącz tamto, a włącz jednak to, a zamień manuały, a nie, za głośno tutaj, wtedy wyłącz pryncypał. I jak potrafił się zachwycać tą muzyką i ten stan takiego, można powiedzieć, uniesienia profesora, graniczącego już z jakąś mistyką, bo tego nie dało się inaczej powiedzieć. Więc możliwość obcowania z takimi emocjami na najwyższym poziomie, które inspirowały tak bardzo. No i później cała pomoc pana profesora, gdy widział, że ta inwestycja w swoich absolwentów, w osoby wkraczające w samodzielny świat muzyki jest warta, nie szczędził siebie, nie szczędził swojego czasu, swoich kompetencji, potrafiąc uszanować również odmienne zdanie w muzyce, gdy takowe było, ale wyrazić swoją aprobatę bądź nawet dezaprobatę dla pewnych pomysłów, ale z szacunkiem dla tej już samodzielnej osobowości. Więc praktycznie chyba tutaj każdy z absolwentów profesora mógłby powiedzieć, że w dużym stopniu, mniejszym lub większym, ale na ogół to jest w przedziałach istotnego komponentu naszych artystycznych i zawodowych osobowości, nie byłoby nas takimi, jakimi jesteśmy, bez pana profesora Joachima Grubicha.
Ja tak słucham i tak pięknie mówicie o swoich mistrzach, o przyjacielach, bo ty razem pracowałaś z Włodkiem.
Ja, jeśli mogę jeszcze, bo to jest takie świeże dla nas wszystkich. Ja jakoś nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, że Włodka nie ma. Dla mnie to jest jeszcze takie, no tak strasznie świeże, że czasami mam wrażenie, że on idzie korytarzem. Myśmy uczyli sala w salę w tym samym dniu No więc tam na korytarz, to tam zaglądaliśmy do siebie, to coś tam zawsze parę słów i tak dalej. Ale ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie Włodek miał tak nieprawdopodobny szacunek dla każdego człowieka, dla swojej rodziny, dla wszystkich ludzi, którzy go otaczali. I taki był, tak się przejmował wszystkim. Ja czasami nawet się złościłam na niego, bo mówię, już zostań, możesz nocować u mnie, nie wracaj już, bo rano musisz być z powrotem tu w Krakowie, bo przecież on jeździł pociągiem. Więc trzeba mieć świadomość, jak to wygląda w zimie na przykład, czekać na dworcu, dojechać do Tarnowa, z Tarnowa do Woli Rzędzińskiej, pójść do kościoła, zagrać.
Pograć.
Albo przejechać po nagraniu o godzinie 2 w nocy, tylko po to, żeby pogłaskać własnego syna Szymka, małego jeszcze wówczas, prawda? Bo on musi mu zrobić kaszkę. Ja po prostu, ja się martwiłam o Włodka, naprawdę. A przy tym wszystkim on był zawsze zadbany, nigdy nie było po nim widać, że on jest niewyspany, idealnie ubrany zawsze w marynarce, z pięknym krawatem i z taką wielką, ogromną, skórzaną teczką, w której nosił tą całą swoją wiedzę, myśmy się śmiali, ale tam wszystko było. Jak czekał jakieś nuty, no to Włodziu, wyciągamy nuty, wszystko. Zawsze wszystko wiedział, jakby był taką naszą ostoją. Ja jak coś nie wiedziałam, to szłam do Włodka. On zawsze wiedział. A jeszcze do tego wszystkiego on nie potrafił nikomu odmówić niczego. Jak go ktoś o coś poprosił, to chociażby miał siedzieć 12 godzin w Krakowie i czekać na próbę, żeby pójść do jakiegoś chóru. Albo jak go rektor wezwał na 9 rano. Ja, mnie to zawsze bolało okropnie, że on musi na 9 rano, to on musi wstać o 5. Więc jak jeszcze to ode mnie zależało, to układałam tak podziały godzin, żeby Włodek nie musiał przyjeżdżać na 9, tylko na przykład na 12. No jakkolwiek, w każdym razie poświęcał się, naprawdę poświęcał się każdemu i jeszcze dodatkowo bardzo przeżywał to, jeśli komuś się działa krzywda. I artykułował to. Nieraz mi tam mówił różne rzeczy, że temu się stało to, a temu tamto. On jakby żył życiem też ludzi, którzy wszystko wiedział o tych swoich studentach. No i tą rodziną, prawda, wspaniałą, przecież dzieci cudowne, dwie córki, syn, wszyscy muzyczni. No fantastyczne to było. Ja nie mogę sobie poradzić. Dla mnie on jest cały czas jeszcze ze mną. I oby tak było.
Ja myślę, że wiele osób ma problem, żeby mówić w czasie przeszłym.
No właśnie.
Zarówno właśnie o Włodzimierzu Siedliku, jak i o profesorze Joachimie Grubichu. Dlatego, że oni ciągle są jak gdyby z nami, tak, w naszym życiu przez tą muzykę. Różne życiorysy, różna kariera, nazwijmy to tak. Różna długość życia, bo profesor Grubich żył ponad 90 lat, równe 90 lat, więc to jest zupełnie inne życie. Włodzimierz Siedlik tak został zabrany ad hoc, miał tylko 61 lat i tak nagle, niespodziewanie, nikt nie chciał w to uwierzyć. Wszyscy mówili, że to jakiś okrutny żart, ale jednak to wszystko okazało się prawdą. Więc te różne życiorysy, ale widzę, że pasja ta sama, szacunek do swojego zawodu olbrzymi, pasja muzyki i szacunek do tych, z którymi się pracuje, niezwykły w obydwu przypadkach. I myślę, że to jest o tyle niezwykłe, że to są ludzie, którzy osiągnęli bardzo wiele, prawda? Bo profesor Joachim Grubich, no niedościgły mistrz organów, to są nagrania, można wszystko sprawdzić. Miał niezwykły talent muzyczny, potrafił to połączyć z pracowitością, z niezwykłym, precyzyjnym przygotowaniem się do koncertu, bo wiecie Państwo, organy to nie jest taki instrument, że się siada i gra, tylko po prostu trzeba go najpierw przygotować, opisać sobie wszystkie rejestry, sprawdzić. Każdy instrument jest inny, ma swoje tajemnice, no trzeba poświęcić mu czas, żeby móc wykonać to, co się chce. I to jest piękne, bo to jest takie niepowtarzalne. I nie mówię już o tym, że każda barwa jest inna i tego wnętrza, ale przecież profesor Grubik grał zarówno we wszystkich największych salach koncertowych światach, prawda, jak Royal Festival Hall w Londynie, czy tam koncert Gebau w Amsterdamie, czy w Gewandhausie w Lipsku. No to są takie czołowe sale, ale grał też z orkiestrami symfonicznymi, czyli na estradach, ale grał również w kościołach. I to było niesamowite, właśnie w kościołach, chociażby na tych organach, prawda, w Holandii, w Harlem, gdzie są organy Christiana Millera, gdzie grał Händel i gdzie grał Mozart. Na tych samych organach grał, no to jest niesamowite.
Ale i tutaj bardzo przepraszam, że wejdę w słowo, ale i w malutkich miejscowościach. Pamiętam koncert pana profesora w wiosce pod Rzeszowem, która nazywała się Lutoryż zresztą. Następnie pod Toruniem w Nieszawie, malutka wioska, gdzie malutkie miasteczko praktycznie, gdzie 18 lat temu towarzystwo miejscowe, zafascynowane osobą profesora Grubicha, powołało do istnienia festiwal. Raz w roku odbywa się koncert organowy, którego wykonawcami są wyłącznie absolwenci pana profesora. I pan profesor zagrał pierwszy koncert właśnie w Nieszawie. Więc to wielkie sale koncertowe z jednej strony, wielkie katedry, wielkie świątynie, a z drugiej strony malutkie, peryferyjne miejsca, gdzie ludzie nie mniej chcą słuchać muzyki organowej. Do każdego z tych miejsc, do każdego z tych koncertów pan profesor podchodził z taką samą emocją, z takim samym przygotowaniem, z tremą taką samą, można powiedzieć, z tym wszystkim, co warunkuje i determinuje prawdziwą sztukę.
No właśnie, i myślę, że te słowa, które powiedziała pani Ewa Grubichowa, odbierając tego Fryderyka, złotego Fryderyka, że na szczęście istnieje dzisiaj wspaniała armia muzyków, grupę przyjaciół, to myślę, że to się może odnieść zarówno do jednego, jak i do drugiego profesora, bo te grupy są olbrzymie, a w chórze jeszcze wielkie, bo się rozprzestrzeniło to wszystko. I właściwie wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć ten nasz program znanym stwierdzeniem, ale żebyśmy sobie uświadomili w tym momencie, że to jest ważne, prawda? Nie wszystek umrę. Non omnis moriau, pisał Horacy i myślę, że pod tym się podpiszemy. Tak, póki jest ta armia tych przyjaciół i muzyków, które niosą muzykę, wiedzę i pamięć o tych mistrzach, to póki oni żyją. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli Lidia Matynian i Marek Stefański, profesorowie Akademii Muzycznej. Dziękuję bardzo.